Partnerami rejsu Radia Gdańsk po pętli Żuławskiej są i charter.pl oraz żaglownia Apollo Sails.
Tak sobie pozwolę skonstatować, zanim oddam wam głos, że parytet idealnie w tym rejsie jest dopasowany, powiedziałabym.
Parytet pogodowy, o tym mówisz?
Ty wiesz, nie o jakim parytecie ja mówię, Przemku, Przemek Woś.
A tak, tak.
Przemek Wojtek Andrzej i Basia Kasia Martyna.
Tak. Po raz pierwszy rzeczywiście w rejsie pętlą żuławską mamy parytet damsko-męski. Trzy dziewczyny, trzech facetów.
Tak.
Ale muszę powiedzieć, że na razie, mimo że jesteśmy na łódce dopiero kilka godzin, to nie ma żadnych niezgodności.
Nie,
że
bo to
tak
fajni ludzie
ja
jakieś, sami.
Jakieś zasady będziemy musieli sobie tutaj jeszcze tak,
jakiś
wypracować.
Regulamin zaraz tutaj napiszemy wspólnie, żeby się, że tak powiem, dograć. Uh-huh. Natomiast rzeczywiście pogoda fantastyczna. Myślę, że lepszej sobie nie mogliśmy wymarzyć, bo jest naprawdę upalnie, ciepło. To chyba taki lipiec, sierpień w maju nam się to zdarzy, prawda Wojtek?
Tak, chyba będzie już do piątku, ale też zastanawialiśmy się, czy za jakiś czas nie będziemy tej pogody przeklinać, no bo cały czas jesteśmy przecież pod gołym niebem praktycznie, no i musimy być na to gotowi.
No jesteśmy gotowi, ale też nie jesteśmy sami, bo nasze panie poszły sobie na zakupy, a my w tym czasie popracujemy trochę. Nasi goście, pani Beata Grodziecka, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Aniceta Miszkiewicz. Proszę państwa, jesteśmy w Malborku i co by pierwsze skojarzenie, jakie jest o Malborku, to wiadomo, że zamek. I myśmy sobie tak dzisiaj tutaj myśleli właściwie, co my o tym Malborku jeszcze możemy powiedzieć, czego nikt inny nie powiedział. I doszliśmy do wniosku, że właściwie podstawą funkcjonowania Malborka to chyba jednak jest zamek, że to takie miasto przy zamku. I czy właściwie można sobie wyobrazić funkcjonowanie Malborka bez zamku?
No jest to trudne, ale myślę, że dla nas mieszkańców tak, natomiast turystom pewnie będzie to, przyjdzie to bardzo trudno.
No ale wokół zamku przez setki lat wyrosło miasto. Nawet dzisiaj szukaliśmy takich informacji historycznych i wychodzi na to, że 740 lat temu zaczęto tutaj karczować już lasy, jakieś przygotowywać budulce do tego, żeby ten potężny zamek powstał. I ja jestem tutaj kolejny raz i muszę powiedzieć, że nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, podziwowi wręcz, jak przy pomocy bardzo pierwotnych środków zbudowano coś tak potężnego dzisiaj. To też pewnie nie byłaby łatwa sztuka postawić taką konstrukcję.
Tak, zamek niewątpliwie robi wrażenie. Dla nas pewnie jako na mieszkańcach też ciągle, szczególnie jeśli pojawia się w nim coś nowego i co chwilę możemy coś nowego odkrywać. No ale zamek i miasto zawsze były blisko siebie, działały łącznie, ale też jakby nie funkcjonowały jako jeden organizm, tak? Tak, może tutaj Aniceta dopowie więcej, bo jednak miasto, zamek rzeczywiście, ale myślę, że można to rozdzielić.
No właśnie, co nowego pojawia się tutaj jeszcze na zamku? Czym ten zamek może zaskoczyć?
No na pewno dla osób, które przyjeżdżają po dłuższej nieobecności tutaj, wielkim zaskoczeniem jest figura Madonny i kościół Najświętszej Maryi Panny na Zamku Wysokim, który przeszedł bardzo gruntowną odbudowę, rekonstrukcję w ostatnich latach, dokładnie od 2014 do 2016 roku. No i Madonna powróciła jako symbol Malborka. Była takim symbolem do 1945 roku i wita wszystkich przybywających, bo akurat jest na wprost budynku kasowego. Także sam budynek kasy niektórych dziwi, bo starsi turyści kojarzą zupełnie z innym niewielkim budyneczkiem. No a teraz mamy jednak XXI wiek, także w obsłudze turystów.
I zamek jest przygotowany na te tłumy turystów, które już tutaj zaczynają się pojawiać.
Tak, u nas praktycznie, niestety, sezon nie jest całoroczny. Praktycznie zaczyna się w kwietniu. Przy dobrej pogodzie jeszcze są grupy zorganizowane w październiku czy nawet listopadzie. Natomiast kulminacja właśnie przypada teraz od maja do końca wakacji. W tej chwili przeżywamy najazd w drobnicy tak zwanej, czyli grup szkolnych. To jest naprawdę wielkie wyzwanie, ponieważ te grupy w krótkim okresie czasu najeżdżają na zamek, no i muszą być odpowiednio obsłużone.
Oblężenie przed nami, zarówno w przenośni, jak i dosłownie, no bo przecież co roku jest tutaj organizowana taka impreza, rekonstrukcja oblężenia zamku w Malborku.
Tak, to jest rekonstrukcja wydarzeń z 1410 roku, kiedy zamek faktycznie oblegał król Władysław Jagiełło. niestety bezskutecznie. No a skutecznie dzisiaj jest to magnes dla turystów, którzy bardzo tłumnie przybywają. Czasami więcej jest turystów w ciągu tych 3 dni niż samych mieszkańców Malborka.
Proszę powiedzieć, czy pani ma takie miejsce swoje na zamku ulubione, takie nie do końca oczywiste, bo pewnie wszyscy chodzą tymi samymi utartymi ścieżkami, szlakami, tymi wyznaczonymi do zwiedzania. A ma pani takie swoje miejsce, które nie jest takie do końca może super reprezentacyjne, ale no, budzi jakieś takie ciepłe uczucia albo jakiś taki szczególny sentyment u pani?
Są takie miejsca. Na pewno wyjątkową sympatią darzę tarasy Zamku Wysokiego. Tam nie wszystkie grupy chodzą, także tam tłumów nie ma. A szczególnie lubię w to miejsce wieczorami, gdy na tak zwanej drugiej zmianie oprowadzamy turystów już po zamknięciu wnętrz muzealnych. Te tarasy są dostępne i naprawdę o każdej porze roku inaczej wyglądają, bo to jest taki zakątek bardzo przyrodniczy na terenie zamku. Mamy ogród Wielkiego Mistrza od strony południowej, bardzo urokliwy taras zachodni, miejsce spacerów zakonników, gdzie mamy wiele pomników przyrodniczych. No i najokazalszy jest tam oczywiście bluszcz na murze, posadzony prawdopodobnie przez Konrada Steinbrechta jeszcze przed I wojną światową, także liczy ponad 100 lat. No i nie zawsze turyści potrafią rozpoznać, że to jest bluszcz ze względu na po prostu zmianę kształtu liści.
A co pani zdaniem musiałoby się stać, żeby ten sezon turystyczny, żeby Malbork żył przez, no nie mówię, że cały rok, ale przez większą liczbę miesięcy niż tylko ten sezon wakacyjny, gdzieś tam od kwietnia, maja do powiedzmy jesieni?
Co mogłoby się dziać? Ja myślę, że to coś już się dzieje. Pojawiają się nowe elementy w przestrzeni miejskiej, między innymi Muzeum Fortyfikacji Zewnętrznych, tak bodajże jest, taka jest bodajże nazwa. Mury miejskie zostały odrestaurowane, pojawiły się w nich multimedialne prezentacje, informacje, można zrobić sobie bardzo fajny spacer po mieście wzdłuż tych murów miejskich, poznać historię miasta. Pojawiają się tam pewne animacje, które pokazują turyście, w jaki sposób te mury miejskie się zmieniały. Także to jest pierwszy element. Jest też sporo atrakcji, właściwie takich może nieco urocznych, ale z wyburzonym sezonem dla dzieci. Lino Park, Dino Park, jakieś takie miejsca, w których dzieci mogą rzeczywiście się fajnie pobawić, spędzić trochę czasu. Marina, w której jesteśmy, to jest też takie miejsce, które moim zdaniem przyciąga turystów i ona też działa chyba trochę dłużej niż w tym takim tak zwanym wysokim sezonie. I myślę, że coraz więcej takich miejsc będzie się mimo wszystko pojawiać, żeby ci turyści nie tylko na samym zamku mogli się skupić.
No to może wyjdźmy poza ten zamek, bo rozmawialiśmy tu już wcześniej o tym, co jeszcze warto w Malborku zobaczyć oprócz zamku, oprócz tego oczywistego zabytku. Powiedziała pani, że są wycieczki, które przyjeżdżają do Malborka, żeby zobaczyć miasto. Co w tym mieście jest warte zwiedzenia?
Niestety Malbork nie miał szczęścia w historii tej najnowszej, że został zniszczony dosyć w znacznym stopniu w 1945 roku, dlatego tu jest pole dla wyobraźni turysty, także dla przewodnika oprowadzającego po tak zwanym Starym Mieście, żeby potrafił opowiedzieć, jak to miasto wyglądało przed zniszczeniem, przed wybuchem II wojny światowej, a naprawdę było piękne, o czym świadczą stare archiwalne zdjęcia. Można sobie to miasto troszeczkę wyobrazić z czasów średniowiecznych, patrząc chociażby na kościół świętego Jana, kościół parafialny Starego Miasta, także ratusz średniowieczny. No i tak jak Beata wspomniała, na mury miejskie z zachowanymi 3 bramami miejskimi, bramą Mariacką, Garncarską i Szewską.
Pani Beato, ja sobie tutaj zrobiłem taki research na temat pani i takie hasło mi się tu pojawiło, o które panią pytałem przed naszym spotkaniem tutaj. Wychodzi na to, że pani studiuje flizy, a pani tak trochę pokręciła głową, że pani do końca nie studiuje. Przede wszystkim, co to są te flizy i o co chodzi?
Studiuję, kojarzy mi się z takim słowem mocno nakierunkowanym na naukę, a ja tego w taki sposób nie robię. Flizy. Flizy, czyli kafle holenderskie, tak można o tym powiedzieć. Kafle ścienne. Kafle, które przed wojną i może jeszcze nawet dużo wcześniej zdobiły stare holenderskie domy, ściany holenderskich domów. Potem żuławskich, naszych tutaj na żuławach domów. I właśnie tym się zajmuję. Zajmuję się poszukiwaniem takich starych domów, w których te kafle kiedyś były, i poznawaniem tych kafli, poznawaniem ich historii.
To chyba nie jest pani taka uciążliwa, że chodzi pani od domu do domu i dzień dobry, czy są tu flizy?
No właśnie, że tak.
Naprawdę?
Może nie od domu do domu, ale wcześniej robię sobie również taki research, szukam informacji, myślę, że gdzieś coś mogło być, próbuję się umówić na spotkanie z właścicielem. Bardzo dużo takich spotkań odbyłam w ubiegłym roku.
Tak. Ile pani domów zwiedziła?
Sporo. Sporo, nie wiem, około 20 na pewno. Także tych miejsc trochę udało mi się odnaleźć. W tej chwili na Żuławach mamy dwa domy, w których takie flizy się jeszcze zachowały. To są dwa domy w Żuławkach. Panowie będziecie w Żuławkach, więc może będzie okazja, żeby je...
Zajrzymy na pewno. Właśnie, ale to był element wystroju wnętrz? To była jakaś symbolika?
To był element wystroju wnętrz. Flizy holenderskie znajdowały się najczęściej albo w sieniach reprezentacyjnych, albo w kuchniach, w czarnych kuchniach, czyli w tej części, gdzie były kominy w domach. I one miały dwojakie stosowanie. W tych sieniach reprezentacyjnych wiadomo, że wskazywały na, powiedzmy, zamożność właściciela. Natomiast drugie zastosowanie fliz to było takie zastosowanie użyteczne. Po prostu kafle położone na ścianę pozwalały łatwiej utrzymać w czystości pomieszczenie.
A co na tych flizach?
Bo napisy, rysunki.
Domyślam się, że pani w jakiś sposób to dokumentuje, opisuje, kategoryzuje?
Tak. Co na flizach? Na flizach właściwie wszystko. Holendrzy malowali na tych flizach tak naprawdę przeróżne rzeczy. Od przedstawień biblijnych, których jest mnóstwo. Właściwie mówi się, że niemal każdy wers Biblii został przedstawiony na flizach, poprzez pejzaże, pracę ludzi, nie wiem, budynki, wiatraki, które są dość charakterystyczne tuż tutaj dla naszego terenu żuławskiego. Także jest tego mnóstwo, są o tym bardzo obszerne publikacje, które są wydawane właśnie w Holandii. No i myślę, że w każdym miejscu można właściwie zobaczyć coś innego.
Także jeżeli, proszę Państwa, mieszkacie w okolicach Malborka i ktoś zastuka i będzie pytał o flizy, to będzie pani Beata Grodziecka, która była naszym gościem, a drugim gościem była pani Aniceta Miszkiewicz. Bardzo dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy z Mariny w Malborku. Jest fantastyczna pogoda, jeżeli Państwo słuchacie Radia Gdańsk, to mam nadzieję, że na jakimś spacerze w miłym towarzystwie, bo naprawdę pogoda przednia. Kłaniamy się nisko, Przemek Woś
i Wojtek Stopba.